Chronograf. Czyli kalendarium kaliskie Piotra Sobolewskiego.
Witam szanownych słuchaczy. W 18 tygodniu tego roku będziemy mówili o wydarzeniach mieszczących się między 3 a powiedzmy 9 maja. Posłuchajmy. Najpierw mamy jubilata 6 maja 1821 roku, a zatem równe 200 lat temu. W Dojutrowie pod Kaliszem urodził się Ludwik Adolf Neugebauer chyba bardziej poprawnie, jeden z prekursorów polskiej i rosyjskiej ginekologii. No proszę Państwa, okazuje się, że w naszym Kaliszu oprócz sław z innych dziedzin, o których często wspominamy, urodzili się, kształcili lub zdobywali pierwsze doświadczenia zawodowe, także ośmielę się nazwać tuzy światowej medycyny. I to nie byle jakie. No choćby właśnie mało przecież znany pan Ludwik Adolf Neugebauer, a przy okazji również jego syn Franciszek. No ale o Ludwiku dzisiaj, okrągłym, jak się rzekło, jubilacie. Niemiecka ewangelicka rodzina Neugebauerów pochodziła z Dolnego Śląska, gdzie trafiła, zawczasów Kazimierza Wielkiego, no a w naszym regionie osiedliła się pod koniec XVII wieku. Dziadek Ludwika Adolfa, Peter Heinrich, był młynarzem właśnie we wsi Dojutrów pod Kaliszem. No, musieli być zamożni, gdyż Ludwik, który po ich wczesnej śmierci, matka to zmarła, gdy miał 11 lat, wychowywał się w domu kuzyna, obywatela ziemskiego, otrzymał staranne wykształcenie w renomowanym gimnazjum w Brzegu na Dolnym Śląsku. Jako student opracował, tak nawiasem mówiąc, dzieje swojej rodziny. No wtedy takie badania genealogiczne nie były w modzie, a on to opracował ładnie. No a poza tym studiował medycynę, najpierw w Dorpacie, no dzisiaj to jest miejscowość Tartu w Estonii, w którym to Dorpacie w tamtych czasach studiowała większość polskiej młodzieży religii ewangelickiej. Choćby na przykład wszyscy przyszli kaliscy pastorowie. No ze względu na to, że językiem wykładowym tam był nie rosyjski, lecz niemiecki, który przecież wielu znało wówczas i z domu, i z kościoła. Następnie Ludwik trafił na uniwersytet we Wrocławiu. A po uzyskaniu dyplomu doktora medycyny i chirurgii otrzymał posadę we wrocławskiej klinice położniczej, gdzie pracował do połowy XIX wieku. W 1849 powrócił do rodzinnego Kalisza, gdzie był lekarzem szpitala Świętej Trójcy, tego jedynego wówczas szpitala kaliskiego na Rogatce, i prowadził przez 8 lat praktykę lekarską. No już wtedy dał się poznać jako świetny operator zabiegów ginekologicznych. 10 lat później powołano go na docenta anatomii Warszawskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej. Później był profesorem nadzwyczajnym Szkoły Głównej, profesorem zwyczajnym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Co ciekawe, był też zatrudniony jako lekarz w pensji rządowej Panien. No co chyba, pamiętamy o jego specjalizacji, było takim dość oryginalnym świadectwem troski pracodawcy o zdrowie podopiecznych pensjonarek. Zdobył sławę jako twórca nowoczesnej ginekologii w Imperium Rosyjskim, a ja bym powiedział nawet w całej Europie, i prekursor nowych metod i przyrządów operacyjnych, no tam nieobeznanym z chirurgią, takie pojęcie jak na przykład owariotomia, no to niewiele powie, więc nie będę tego rozwijał. Niech wystarczy zatem zapewnienie, że takie zabiegi Kaliszanin wykonywał jako jeden z pierwszych w Europie. Poza tym opublikował 170 prac z tej dziedziny swojej, pisanych w pierwszych latach najpierw po łacinie, po niemiecku, a później też po polsku i pod koniec życia po rosyjsku. Te publikacje opatrywał również własnoręcznymi ilustracjami. No, kontrowersyjne tytuły prac i te ilustracje, no nawet dzisiaj, a przecież to było XIX wiek, no mogą wywołać u medycznych laików konsternację, więc nie będę, broń Boże, wymieniał. Podobnie zresztą jak oryginalne metody operacyjne Ludwika, stosowane do dziś i nazwane często jego imieniem. Poza tym pozostawił gigantyczną bibliografię ginekologii położnictwa, która obejmowała wszystkie publikacje od czasów starożytnych aż do roku 1874. No, swój księgozbiór zapisał Warszawskiemu Towarzystwu Lekarskiemu. Napisał również wiele artykułów do encyklopedii Orgelbranta. Był członkiem ponad 30 rodzimych i zagranicznych naukowych towarzystw lekarskich. No a dzisiaj, to jest też ciekawe, jest patronem kilku szpitali w Warszawie, we Wrocławiu i na przykład w Kępnie naszym. No w Kaliszu na razie niekoniecznie. Był też honorowym członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, a nasz słynny kronikarz Adam Chodyński dedykował mu swoją kieszonkową kroniczkę historyczną miasta Kalisza. No to też przecież o czymś świadczy, jak był doceniany. Był żonaty z Klarą Schroter, mieli dwóch synów. Starszy z nich, Franciszek Ludwik, poszedł w ślady taty i również zdobył bardzo wszechstronne wykształcenie, no i robił karierę jako lekarz-ginekolog. No to już to zostawmy. Wróćmy jeszcze na chwilę do dzisiejszego jubilata papy. Zmarł nagle w sierpniu 1890 roku, ale uwaga, w czasie obrad 10. Międzynarodowego Kongresu Lekarskiego w Berlinie. No można by rzec, że śmierć na stanowisku, taka chwalebna, nobilitująca, no chociaż zdecydowanie chyba przedwczesna. Ciało po przewożeniu do Warszawy pochowano na tamtejszym cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Natomiast dziadkowie, rodzice i dalsza część rodziny są pochowani u nas, na ewangelickim cmentarzu w Kaliszu. No i w uzupełnieniu jeszcze kilka okrągłych, że tak powiem, rocznic. Na początku maja na pewno będziemy mówili o okrągłej rocznicy Konstytucji 3 maja. Oczywiście o Konstytucji nie będę tu Państwu opowiadał, ale takie przynajmniej trzy ciekawe wątki kaliskie związane z tym aktem prawnym. No po pierwsze, gospodarz w Dobrzycy, znanej nam pod Kaliskiej czy pod Pleszewskiej, może bardziej Antoni Gorzeński, był jednym z współautorów tekstu tejże Konstytucji. No i tak jak tam miejscowi w ramach oczywiście tworzenia jakiejś takiej mitologii miejsca, historii miejsca, mówią, że tą konstytucję pisał pod pokazywanym do dzisiaj platanem. No niechby, platan jest bardzo okazały, więc można do tego dorzucić również tą historię związaną z konstytucją. Druga ciekawostka, podpis, jako szósty podpis na akcie konstytucji, znalazł się podpis kasztelana kaliskiego Antoniego Kwileckiego. To też jakby nobilituje tu nasz region. A pół roku później, 5 listopada tegoż samego roku, w kościele świętego Mikołaja obywatele kaliscy złożyli przysięgę na wierność Konstytucji 3-majowej. No ale z drugiej strony trzeba też wspomnieć o takiej postaci, o Janie Suchorzewskim. To był poseł województwa kaliskiego na Sejm 4-letni, odbywający się przecież wówczas, który próbował nie dopuścić do uchwalenia Konstytucji. No tam były takie gesty, on się rzucał pod nogi królowi, grożąc, że nawet zabije swojego 6-letniego syna. Apelował, żeby ten akt nie został podpisany, bo nie chciał żyć, tu zacytuję, w niewoli, jaką daje Konstytucja. No, ciekawe. Ponadto, naśladując gest Rejtana, próbował jakby ograniczyć dostęp posłom do króla. Zbulwersowany czy zniesmaczony tymi gestami biskup Adam Stanisław Krasiński miał ponoć wtedy powiedzieć: ogolić łeb wariatowi i odesłać do czubków. Suchorzewski podpisał manifest później przeciw uchwaleniu Konstytucji 3 maja i wreszcie opublikował nawet takie uwagi nad Konstytucją Polską 3 maja 1791 roku. No możemy się domyśleć, że były to uwagi nad wyraz krytyczne. No potem wyjechał do Sankt Petersburga. No jak można się domyśleć, rok później przystąpił do Konfederacji Targowickiej, za co w czasie insurekcji kościuszkowskiej Sąd Najwyższy Kryminalny skazał go na karę śmierci przez powieszenie, wieczną infamię, konfiskatę majątku, utratę wszystkich urzędów. Taka wówczas była praktyka wobec nieobecności jakby skazanego. Wyrok wykonano in enfige, powieszono jego portret. Możemy takie ilustracje obejrzeć z tamtych czasów, że tak powiem. Ten wyrok wykonano we wrześniu 1794 roku. No a oryginał, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli pan Suchorzewski, zmarł kilkanaście lat później. No ale żeby nie było wrażenia, że Kaliszanie tam bardzo kontestowali tylko konstytucję, 3 maja 1861 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej, czas zaborów przypomnę, odbyła się w Kaliszu manifestacja polegająca na wystawieniu w oknach zapalonych świec. Ten zwyczaj zdaje się również w naszych czasach czasami się pojawiał. Mamy jeszcze jedną ciekawostkę natury sportowej. 4 maja 1911 roku, gdzieś tam również widnieje data 14 maja, ale rzeczywiście 11 rok, więc 110 rocznica, na placu zwanym wówczas Jarmarcznym, czyli między Majkowską a Piskorzewiem, czyli gdzieś tam w okolicy, no nie wiem, dzisiaj Zajezdni powiedzmy, starej Zajezdni, rozegrano w Kaliszu pierwszy mecz piłki nożnej. No ponieważ w Kaliszu nie było wówczas jeszcze klubów piłkarskich, no to w tym meczu wystąpiły gościnnie jakby Warszawianka, czy jest zapis Korona WKS Warszawa i Łódzki Klub Sportowy. No bliżej byłoby do Ostrowa, gdzie już był klub piłkarski, no ale Ostrów był wówczas za granicą. No i ciekawe sprawozdanie, fragment sprawozdania z Gazety Kaliskiej na temat tego wydarzenia. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, zauważmy, na Kaliskim Placu Jarmarcznym urządza zabawę sportową. Odegrany zostanie tak zwany mecz, w oryginale match było napisane, piłki nożnej, który polega na tym, że dwie partie grają ze sobą o to, by piłkę wrzucić do tak zwanej bramki przeciwnika. Piłki tej żaden z walczących, z wyjątkiem bramkarzy, którzy bronią bramek, nie ma prawa rzucać rękami, lecz popychać nogą. No tu mamy skrócony regulamin dla laików, regulamin tej gry. Trzeba powiedzieć, że ta zabawa raczej nie ściągnęła licznej publiczności. Mecz ten należy, znowu cytat, uznać za nierozegrany, gdyż dał wynik 1-1. 8 maja 1921 roku, 100 lat temu, w Kaliszu na placu Świętego Józefa odbył się wiec poparcia dla powstania śląskiego. Kaliszanie popierali te ruchy na Śląsku, powstania na Śląsku, czego zresztą efektem jest nazwanie dawnej ulicy Wrocławskiej ulicą Górnośląską, która to nazwa pozostała do dzisiaj. No i wreszcie już ostatnia informacja, 9 maja 2011 roku, więc 10 lat temu, myślę, że jakieś ograniczone pandemią uroczystości będą miały miejsce. Święty Jan Paweł II zostaje patronem tej najnowszej parafii na Dobrzecu. W dziesięciolecie budowa nowej świątyni, która zastąpi, mam nadzieję, już wkrótce ten pawilon. Dziękuję Państwu i do usłyszenia za tydzień. Chronograf.